Kowal z Przylesia Wielkiego. W niezbyt odległej przeszłości, dla tych, którzy mają długą pamięć i niezbyt daleko dla tych, którzy mają długie nogi, była sobie wioska. Zwano ją Przylesiem Wielkim, bo przewyższała wielkością Przylesie Małe, leżące parę mil dalej w głąb lasu. Prawdę mówiąc, nie była zbyt duża, choć w owym czasie kwitła i żyło w niej sporo mieszkańców dobrych i złych, a także po trosze takich i takich, jak to zwykle bywa. Była to na swój sposób wioska niezwykła, dobrze znana w całym kraju ze zręczności swoich rzemieślników, najbardziej jednak słynęła ze sztuki kucharskiej. Miała swoją wielką kuchnię, która należała do wioskowej rady, a mistrz kucharski cieszył się wśród mieszkańców niezwykłym poważaniem. Dom kucharza i kuchnia przylegały do wielkiej sali mieszczącej się w najokazalszej i najstarszej, a także najpiękniejszej budowli w wiosce o ścianach z mocnego kamienia i świetnej dębiny. Nieźle się prezentowała, choć czas zatarł ślady po dawnej farbie czy złoceniach. W owej to sali mieszkańcy wioski gromadzili się na narady i dysputy, na publiczne uczty i rodzinne spotkania. Kucharz zawsze miał pełne ręce roboty, szykując jedzenie na owe okazje. Podczas świąt, których wiele wypadało w ciągu roku, potrawy były oczywiście odpowiednio obfitsze i bardziej wyszukane. Jednego święta oczekiwano ze szczególnym utęsknieniem, jako że było jedynym obchodzonym w zimie. Obchody ciągnęły się przez cały tydzień, a ostatniego dnia o zachodzie słońca rozpoczynała się zabawa zwana ucztą grzecznych dzieci, na którą nie wszystkich zapraszano. Zdarzało się, że dzieci zasługujące na wyróżnienie przez przeoczenie nie brały w niej udziału, najgorsze zaś wisusy omyłkowo dostawały zaproszenia. Tak to już bywa, bo nawet najlepsi organizatorzy mimo wszelkich starań popełniają pomyłki. Tak czy owak, o uczestnictwie rozstrzygała głównie data urodzenia. Uczta bowiem odbywała się raz na 24 lata i zapraszano na nią jedynie 24 dzieci. Wszyscy oczekiwali, że z tej okazji mistrz kucharski wespnie się na wyżyny swej sztuki i poza licznymi łakociami zgodnie z tradycją upiecze wielki tort. Od jakości tego wypieku zależało jego dobre imię, bo chyba jeszcze nigdy się nie zdarzyło, by jakiś mistrz miał okazję popisać się wielkim tortem dwukrotnie. Kiedyś jednakże urzędujący mistrz kucharski sprawił wszystkim nie lada niespodziankę. Ni z tego, ni z owego oznajmił, że potrzebuje wakacji i odszedł nie wiadomo dokąd, a wróciwszy po paru miesiącach, wydawał się wielce zmieniony. Zawsze należał do ludzi, którzy lubią, gdy inni się cieszą, ale sam był poważny i niewiele się odzywał. Teraz jakby poweselał, mówił i robił wiele śmiesznych rzeczy, a podczas uczt wyśpiewywał zabawne piosenki, czego nikt nie spodziewałby się po mistrzu kucharskim. Wraz z nim, co jeszcze bardziej zadziwiło wioskę, przybył czeladnik. Samo w sobie nie było niczym niezwykłym, że mistrz kucharski ma czeladnika. To było rzeczą zwyczajną. Mistrz we właściwym czasie wybierał sobie ucznia i przekazywał mu swoją wiedzę, a z biegiem lat czeladnik wykonywał coraz to bardziej odpowiedzialne zadania. Kiedy mistrz udawał się na zasłużony odpoczynek lub odchodził w zaświaty, czeladnik przejmował jego urząd i zostawał kolejnym mistrzem kucharskim. Niezwykłe było to, że ten akurat mistrz długo zwlekał z wyborem czeladnika. Zawsze mawiał: jest jeszcze czas, albo mam oczy szeroko otwarte i wezmę tego, kto mi w nie wpadnie. Teraz jednak upatrzył sobie ledwie podrostka, na domiar wszystkiego spoza wioski. Chłopiec był bardziej zwinny niż jego rówieśnicy z Przylesia i bystrzejszy od wioskowych chłopaków, mówił cicho i bardzo układnie, lecz wydawał się śmiesznie młody do takiej roboty. Z wyglądu miał ledwie paręnaście lat. Jednakże wybór czeladnika był sprawą mistrza kucharskiego i nikt nie miał prawa się wtrącać, tak więc chłopiec został i mieszkał w domu kucharza, dopóki nie podrósł na tyle, by przenieść się na własną kwaterę. Ludzie niebawem przywykli do niego, a on nawet zdobył paru przyjaciół. Owi koledzy i kucharz zwali go Alfem, ale dla reszty był po prostu czeladnikiem. Ledwie 3 lata później zdarzyła się kolejna niespodzianka. Pewnego wiosennego poranka mistrz kucharski zdjął wysoki biały czepiec, poskładał czyste fartuchy, odwiesił na kołek biały kaftan, chwycił w garść grubą jesionową laskę, wziął niewielką torbę i odszedł. Pożegnał się z czeladnikiem i z nikim więcej, bo nikogo nie było w pobliżu. Żegnaj, Alfie, powiedział. Zostawiam wszystko na twojej głowie, a ty radź sobie jak najlepiej, to znaczy tak jak zawsze. Spodziewam się, że dasz sobie radę. Jeśli znów się spotkamy, mam nadzieję, że opowiesz mi o wszystkim. Wioskowym powiedz, że wybrałem się na kolejne wakacje, ale tym razem chyba nie wrócę. W wiosce zapanowało spore poruszenie, kiedy czeladnik przekazał tę wiadomość ludziom, którzy przyszli do kuchni. Jak mógł tak zrobić? Mówili. Bez uprzedzenia i bez pożegnania. Co my poczniemy bez mistrza kucharskiego? Nie zostawił nikogo na swoje miejsce. W całej tej paplaninie nikomu na myśl nie przyszło, by wyzwolić czeladnika z terminu. Wprawdzie trochę podrósł, ale nadal wyglądał jak chłopiec i uczył się fachu dopiero od 3 lat. W końcu z braku kogoś lepszego, mistrzem kucharskim mianowano mężczyznę z wioski, który miał upichcić coś niecoś. Gdy był młodszy, pomagał mistrzowi podczas nawału prac, jednak ten i nie chciał go na czeladnika i nigdy nie przyjął na stałe. Teraz był to człowiek stateczny, mąż i ojciec dzieciom, oszczędnie gospodarujący groszem. Ten w każdym razie nie odejdzie bez słowa, stwierdzili wioskowi, a kiepski kucharz lepszy jest niż żaden. Mamy jeszcze 7 lat do następnego wielkiego tortu i przez ten czas powinien nabrać wprawy. Noakes, bo tak się nazywał świeżo upieczony mistrz, był wielce rad z takiego obrotu sprawy. Zawsze chciał zostać mistrzem kucharskim i nigdy nie wątpił, że da sobie radę. Co jakiś czas, kiedy był sam w kuchni, zakładał wysoki biały czepiec i przeglądał się w wypolerowanej brytwannie. Mówił do siebie, jak się miewacie, mistrzu, czepiec pasuje jak ulał, jak szyty na waszą miarę, mam nadzieję, że będzie wam szło jak z płatka. I wszystko szło w miarę dobrze. Z początku bowiem Noakes przykładał się do roboty, a nadto miał czeladnika do pomocy. Poprawdzie to on uczył się od chłopca, ukradkiem go podglądając, lecz nigdy się do tego nie przyznał. Czas nie stał w miejscu i dzień uczty 24 zbliżał się wielkimi krokami, więc Noakes musiał pomyśleć o przygotowaniu wielkiego tortu. W głębi duszy lękał się tego sprawdzianu, bo choć po 7 latach praktyki piekł znośne placki i ciasta na zwykłe okazje, wiedział, że długo wyczekiwany wielki tort poddany zostanie surowej krytyce. Nie tylko przez dzieci. Zwyczaj nakazywał, by z tych samych produktów upiec mniejsze ciasta dla tych, którzy pomagali przy uczcie. Spodziewano się również, że wielki tort nie będzie powtórzeniem jednego z wcześniejszych wypieków, lecz okaże się niespodzianką. W przekonaniu mistrza kucharskiego tort powinien być bardzo słodki i bogaty. Noakes zadecydował też, że należy pokryć go lukrem, do czego czeladnik miał szczęśliwą rękę. Dzięki temu będzie śliczny jak z bajki, myślał mistrz. Nie bardzo się znał na upodobaniach dzieci, ale wiedział, że zwykle przepadają za bajkami i łakociami. Choć sam dawno wyrósł z miłości do czarodziejskich opowieści, nadal uwielbiał słodycze. Tak, tort musi być jak z bajki, powiedział. To mi podsuwa pewien pomysł. Przyszło mu do głowy, że mógłby na środku tortu ustawić małą laleczkę, całą ubraną na biało, z maleńką różdżką, zakończoną gwiazdką z pozłotką, a u jej stóp różowym lukrem napisać Królowa Elfów. Jednak gdy zabrał się za przygotowywanie tortowych ingrediencji, stwierdził, że ma blade pojęcie o tym, co powinno znaleźć się wewnątrz wielkiego tortu. Zaczął więc szperać w różnych starych księgach z przepisami, które zostały po poprzednich kucharzach. Lektura zabiła mu ćwieka, bo nawet kiedy zdołał odcyfrować jakiś przepis, to wymieniano w nim składniki, o których nigdy nie słyszał albo które zapomniał sprowadzić, a teraz już nie miał na to czasu. W końcu doszedł do wniosku, że mógłby wypróbować parę wspomnianych tam przypraw. Podrapał się po głowie i przypomniał sobie o starej, czarnej skrzynce z przegródkami, w których ostatni mistrz trzymał korzenne przyprawy i rozmaite dodatki do ciast na specjalne okazje. Nie widział jej, odkąd sam został mistrzem, ale po długich poszukiwaniach odkrył ją wysoko na półce w spiżarni. Po zdjęciu jej i zdmuchnięciu kurzu z wieka otworzył skrzynkę i zobaczył, że zawiera tylko smętne resztki przypraw, w dodatku wyschnięte i zatęchłe. Jednak w przegródce w kąciku znalazł małą gwiazdkę, nie większą od 6 pensówki, wyglądającą na srebrną, ale zczerniałą i bez połysku. Zabawna, powiedział podnosząc ją do światła. Wcale nie, rzekł ktoś za jego plecami tak niespodziewanie, że Noakes aż podskoczył. Był to czeladnik, który nigdy dotąd nie zwrócił się do mistrza takim tonem. Prawdę mówiąc, nieczęsto odzywał się do Noakesa i to tylko wtedy, gdy ten zagadnął go pierwszy. I słusznie, bo tak należało. Wprawdzie chłopak mistrzowsko radził sobie z lukrowaniem, ale musiał nauczyć się jeszcze wielu rzeczy. Takie było zdanie Noakesa. Co masz na myśli, młody przyjacielu? Zapytał niezbyt zadowolony. Jeśli nie zabawna, to jaka? Czarodziejska, odparł czeladnik. Pochodzi z czarodziejskiej krainy. Kucharz wybuchnął śmiechem. No dobrze, powiedział. Na jedno wychodzi. Zwij ją sobie jak chcesz. Pewnego dnia dorośniesz, a póki co zabieraj się za drylowanie rodzynek. A jeśli znajdziesz jeszcze jeden zabawny magiczny przedmiocik, nie omieszkaj mnie zawiadomić.
Mistrzu, co zrobicie z tą gwiazdką? Zapytał czeladnik.
Umieszczę ją w torcie, od co? Odrzekł. To dobry pomysł, zwłaszcza jeśli gwiazdka jest magiczna, dodał ze śmiechem. Pewnie sam bywałeś na dziecięcych przyjęciach i to niezbyt dawno temu, musisz więc wiedzieć, że takie błyskotki wrzuca się do ciasta razem z drobnymi monetami i innymi małymi niespodziankami. Przynajmniej my tak robimy w tej wiosce, żeby zabawić dzieci.
Ale to nie jest byle błyskotka, mistrzu, to czarodziejska gwiazdka, powtórzył czeladnik.
Już to mówiłeś, burknął kucharz. Tym lepiej, zapowiem to dzieciom, będą miały uciechę.
Nie sądzę, mistrzu, powiedział czeladnik. Ale to dobry pomysł, całkiem dobry.
Chyba zapominasz, do kogo mówisz.
Uciął dyskusję Noakes. Jakiś czas później tort był gotowy, upieczony jak należy i polukrowany, głównie przez czeladnika.
Jeśli tak dobrze znasz się na magicznych sprawach, pozwolę ci wykonać królową elfów, powiedział Noakes.
Dobrze, mistrzu, odrzekł czeladnik. Zrobię to z chęcią, jeśli jesteście zbyt zajęci, ale pomysł jest wasz, nie mój.
Ja tu jestem od myślenia, nie ty, przypomniał mu mistrz.
Podczas uczty tort stał pośrodku długiego stołu, otoczony pierścieniem 24 czerwonych świeczek. Na wierzchu wznosił się biały pagórek. O zboczach, porośniętych drzewkami, błyszczącymi jakby od szronu, a na samym szczycie, na jednej nodze, jak roztańczona śnieżna panienka, stała maleńka biała figurka z maleńką, lukrową różdżką, która siała wokół iskierki światła.
Dzieci szeroko otworzyły oczy, jedno czy dwoje zaczęło klaskać i krzyczeć – śliczna jak z bajki!
Kucharz był zachwycony, ale czeladnik nie wyglądał na zadowolonego. Obaj byli obecni w pobliżu. Czeladnik miał naostrzyć nóż i w stosownej chwili podać go mistrzowi, by ten mógł pokroić tort. Wreszcie mistrz kucharski wziął nóż i podszedł do stołu.
– Moi drodzy – rzekł – muszę wam powiedzieć, że pod tym lukrem skrywa się nie tylko pyszne ciasto, ale i liczne śliczne drobiazgi, błyskotki i drobne monety. Słyszałem, że jeśli ktoś znajdzie jedną z tych rzeczy w swoim kawałku ciasta, przyniesie mu ona szczęście. W torcie są 24 niespodzianki. Powinno być po jednej dla każdego, jeśli królowa elfów będzie sprawiedliwa. Nie zawsze jest taka, to przekorna panienka, spytajcie pana czeladnika.
Czeladnik odwrócił się i uważnie powiódł wzrokiem po dziecięcych twarzach.
No nie, ależ jestem zapominalski, zawołał mistrz kucharski. Dziś jest w torcie 25 niespodzianek. Jest wśród nich mała, srebrna gwiazdka. Magiczna gwiazdka, przynajmniej tak twierdzi pan czeladnik, musicie uważać. Jeśli które ukruszy sobie ząbek na magicznej gwiazdce, jej czary go nie naprawią. Ale jestem pewien, że gwiazdka przyniesie wielkie szczęście znalazcy.
Tort okazał się pyszny i nie można było nic mu zarzucić, chyba to tylko, że nie był ani trochę większy niż potrzeba. Kiedy został pokrojony, każde dziecko dostało pokaźny kawałek, lecz nie było nic na dokładkę. Porcje szybko znikały z talerzy i raz po raz ktoś natrafiał na świecidełko albo monetę. Niektóre dzieci znalazły jedną niespodziankę, inne dwie, a kilkoro wcale. Takie jest już szczęście, niezależnie od tego, czy na torcie stoi figurka z magiczną różdżką, czy nie. Jednak tort został zjedzony do ostatniego okruszka i nie znaleziono ani śladu magicznej gwiazdki.
A niech to, burknął kucharz. W takim razie wcale nie była ze srebra, musiała się rozpuścić. A może pan czeladnik miał rację i rzeczywiście była magiczna? Zniknęła i wróciła do czarodziejskiej krainy? Niezbyt dowcipna sztuczka.
Spojrzał na czeladnika i skrzywił się w kwaśnym uśmiechu. Czeladnik zaś zwrócił na niego swoje ciemne oczy, lecz wcale się nie uśmiechnął. W istocie srebrna gwiazdka rzeczywiście była czarodziejska. Czeladnik nie mylił się w takich sprawach, a oto co zaszło. Jeden z chłopców, biorących udział w uczcie, połknął gwiazdkę, wcale jej nie zauważywszy, choć przecież nie przegapił w swoim kawałku srebrnej monety. Pieniążek podarował Nel, dziewczynce siedzącej obok niego, która miała zawiedzioną minę, bo nie znalazła w swojej porcji żadnej niespodzianki. Czasami chłopiec zastanawiał się, co tak naprawdę stało się z gwiazdką i nawet nie przypuszczał, że mają na stałe przy sobie, ukrytą w miejscu, w którym jej nie czuł, bo właśnie tak miało być. Gwiazdka długo czekała w kryjówce, aż wreszcie nadszedł jej dzień. Uczta odbyła się w środku zimy, ale teraz nastał już czerwiec, Noce stały się krótkie i jasne. Chłopiec zerwał się jeszcze przed świtem, ponieważ nie chciał dłużej spać. Tego dnia przypadały jego 10. urodziny. Wyjrzał przez okno. Świat zdawał się cichy i przepełniony oczekiwaniem. Lekki wiatr, chłodny i świeży, kołysał budzące się drzewa. Wreszcie niebo rozjaśniło się, a w dali rozbrzmiał poranny śpiew ptaków, który napływał coraz silniejszy, wezbrał i rozlał się wokół domu, a potem przemknął jak fala muzyki na zachód, gdy słońce wzniosło się nad krawędź świata. To przywodzi mi na myśl czarodziejską krainę, powiedział sam do siebie, ale tam ludzie także śpiewają. I sam zaczął śpiewać, głosem wysokim i czystym. Obce słowa, które, choć ich nie znał, zdawały się napływać z pamięci. W tym momencie gwiazdka wypadła mu z ust na otwartą dłoń. Była srebrzyście jasna i skrzyła się w blasku słońca. Nagle zadrżała i uniosła się, jak gdyby chciała odlecieć. Chłopiec niewiele myśląc przycisnął ją ręką do głowy i gwiazdka przylgnęła mu pośrodku czoła. Pozostała tam przez wiele lat. Niewielu ludzi z wioski wiedziało o jej istnieniu, choć nie była niewidzialna dla uważnych oczu. Po prostu połączyła się w jedno ze skórą i zwykle nie błyszczała. Odrobina jej blasku przeniknęła do oczu chłopca i do jego głosu, który od dnia, gdy chłopczyk ją połknął, stawał się coraz piękniejszy. Ludzie lubili go słuchać, nawet gdy mówił zwyczajne dzień dobry. Wkrótce zasłynął w całej okolicy nie tylko w swojej wiosce, ale i wielu pobliskich jako niezrównany rzemieślnik. Był synem kowala i poszedł w ślady ojca, a nawet przewyższył mistrza. Za życia ojca zwano go Kowalczykiem, a później po prostu Kowalem. W tym czasie cieszył się sławą najlepszego kowala od dalekiego Iston po zachodnią puszczę i w swojej kuźni wykuwał z żelaza najrozmaitsze rzeczy. Większość z nich, rzecz jasna, była zwyczajna i użyteczna, przeznaczona na codzienne potrzeby. Narzędzia rolnicze, ciesielskie i kuchenne, kociołki, patelnie, zasuwy, rygle i zawiasy, haki do kociołków, ruszty do palenisk, podkowy i tym podobne. Jego wyroby były mocne i trwałe, ale także ozdobne, wdzięcznego kształtu, wygodne w użyciu oraz miłe dla oka. Ale niektóre rzeczy, gdy czas mu na to pozwalał, robił dla przyjemności i były one przepiękne, potrafił bowiem nadać żelazu cudowne kształty, lekkie i delikatne niczym liście i kwiaty, ale o sile żelaza, a nawet jak się zdawało, jeszcze mocniejsze. Niewielu znalazło się takich, którzy przechodząc obok wykutej przez niego bramy czy kraty, nie zatrzymaliby się, by spojrzeć na nią z podziwem. A już na pewno nie było nikogo, kto zdołałby sforsować taką przeszkodę, gdy została zamknięta. Kowal śpiewał, kiedy tworzył swoje dzieła, a kiedy tak się działo, wszyscy w pobliżu przerywali pracę i przychodzili do kuźni, żeby posłuchać. To było wszystko, co większość ludzi wiedziała na jego temat. W istocie było to dość i dużo więcej, niż ktokolwiek inny osiągnął dzięki zdolnościom i ciężkiej pracy. Ale było i coś więcej. Kowal odwiedzał czarodziejską krainę, a niektóre jej zakątki poznał tak dobrze, jak to tylko możliwe w przypadku śmiertelnika. Ponieważ zbyt wielu ludzi z charakteru przypominało Noxa, mówił o tym nielicznym, wśród nich żonie i dzieciom. Jego żoną została Nell, ta sama, której dał srebrną monetę. Córeczka miała na imię Nan, a syna zwano Nedem Kowalczykiem. Przed nimi nie zdołałby utrzymać sekretu w tajemnicy, bo czasami widzieli gwiazdkę błyskającą mu na czole, gdy pojawiał się w domu po długim wieczornym spacerze lub wracał z podróży. Od czasu do czasu wyruszał w drogę, niekiedy pieszo, innym razem konno i zwykle przypuszczano, że wyprawia się w interesach. Czasami tak było, a czasami nie. W każdym razie nie wyjeżdżał w poszukiwaniu nowych zamówień ani po to, by kupić sztaby żelaza. Węgiel czy inne potrzebne materiały, chociaż był zapobiegliwy i potrafił, jak to się mówi, w uczciwy sposób z jednego pensa zrobić dwa. Miał sobie wiadome sprawy w czarodziejskiej krainie, przyjmowano go tam serdecznie z powodu gwiazdki błyszczącej mu nad brwiami i był tam tak bezpieczny, jak to tylko możliwe w przypadku śmiertelnika przebywającego w tym niebezpiecznym kraju. Pomniejsze złe siły unikały gwiazdki, zaś przed większymi kowal był ochraniany. Czuł wdzięczność z tego powodu, bo szybko nabrał doświadczenia i zrozumiał, że cudów czarodziejskiej krainy nie można oglądać bez ryzyka, a wielu złym mocom próżno by się przeciwstawiać, jeśli się nie posiada potężnej broni. Zbyt potężnej, by mógł nią władać śmiertelnik. Kowal z natury był badaczem i poszukiwaczem, nie wojownikiem i chociaż z czasem mógłby wykuć broń, którą w jego świecie otoczyłaby legenda i która warta byłaby fortunę, w czarodziejskiej krainie nie na wiele by się ona przydała. Wśród wszystkich rzeczy, które wyszły z jego kuźni, nie uświadczyłbyś miecza, włóczni ani grota strzały. Początkowo w czasie odwiedzin w czarodziejskiej krainie bywał wśród pośredniejszego ludu i łagodnych stworzeń, wędrował po lasach i łąkach w prześlicznych dolinach, oglądał jasne wody, w których nocami przeglądały się obce gwiazdy, a o świcie lśniące wierzchołki dalekich gór. Niektóre z krótszych wizyt spędzał na podziwianiu tylko jednego drzewa lub jednego kwiatu, ale później, podczas dłuższych podróży, widywał rzeczy piękne i straszne, których nie mógł zapamiętać, a nie opowiedzieć o nich swoim przyjaciołom, choć wiedział, że nosi je głęboko w sercu. Jednak niektóre zdarzenia utkwiły mu w pamięci i często wspominał cuda i tajemnice, z którymi się zetknął. Kiedy po raz pierwszy zaczął wędrować bez przewodnika, myślał, że chciałby poznać najdalsze kresy owej krainy, lecz trasę marszu zagrodziły mu wysokie góry. Musiał nadłożyć drogi, by je okrążyć i w końcu po długiej wędrówce trafił na puste wybrzeże. Stanął nad morzem bez wietrznych sztormów, gdzie błękitne fale podobne ośnieżonym wzgórzom toczyły się bezgłośnie od strony bez światła ku długiemu wybrzeżu, niosąc białe okręty wracające z bitew na mrocznych kresach, o których ludzie nie wiedzą. Ujrzał wielki okręt wyrzucony wysoko na plażę i spienione grzywacze wracające w odmęty bez najcichszego dźwięku. Elfowi żeglarze byli wysocy i straszni. Mieli błyszczące miecze, roziskrzone włócznie, ich oczy lśniły przeszywającym światłem. Nagle wznieśli głosy w triumfalnej pieśni. Kowalowi serce zadrżało ze strachu i przypadł twarzą do ziemi. Oni zaś przeszli nad nim i znikli wśród rozbrzmiewających echami wzgórz. Więcej już nie wrócił nad wybrzeże, przekonany, że jest na wyspie oblanej morzem i zwrócił myśli ku górom, pragnąc przedostać się do serca tego królestwa. Podczas jednej z takich wypraw otoczyła go szara mgła i długo błąkał się zagubiony, aż wreszcie mgła rozwiała się i zobaczył, że stoi na rozległej równinie. W dali wznosiła się wielka góra cienia, cień ten zaś był korzeniami królewskiego drzewa, sięgającego niebios niczym wieża nad wieżami i jasnego jak słońce w południe. Porastał je bezmiar liści, kwiatów i owoców, z których żaden nie był podobny do innych zrodzonych przez drzewo.